polski ksiądz Paweł Witek, najprawdopodobniej uprowadzony przez prorosyjskich separatystów w Doniecku na wschodzie Ukrainy.
Polski konsul już negocjuje z tymi, którzy mogą księdza przetrzymywać.
Wojna wywiadów powodem sobotniego zamachu w Muzeum Żydowskim w Brukseli.
Tak twierdzą belgijskie media.
A w kontrwywiadzie RMF FM za chwilę Leszek Miller.
Trzecie miejsce podium w niedzielnych eurowyborach. Szef SLD za chwilę w cztery oczy z Konradem Piaseckim.
Nawiązano już kontakt z prorosyjskimi separatystami, którzy mogą stać za uprowadzeniem polskiego duchownego Pawła Witka w Doniecku, poinformował o tym proboszcz donieckiej parafii świętego Józefa, ksiądz Mikołaj Pilecki.
Paweł Witek wyszedł z domu wczoraj w południe. O porwaniu mówią jego przyjaciele. Z księdzem Pileckim rozmawiał Krzysztof Zasada. Krzysztof, co teraz wiemy o losie zaginionego?
Na razie informacje są bardzo skąpe. Do tej pory nie skontaktował się z nikim. Jak usłyszałem, niedawno przyjechał na Ukrainę z Kazachstanu, gdzie jest misjonarzem. W Doniecku miał przedłużyć sobie kazachską wizę. Po zniknięciu Pawła polscy dyplomaci, ale nie tylko, już przystąpili do działań, mówił mi ksiądz Pilecki.
Konsul rozmawia i inni ludzie, którzy mają w mieście pewne znajomości i tak dalej. Pierwszą kolej z tymi, kto może go utrzymywać.
Znajomi księdza Witka twierdzą, że separatyści przetrzymują go w siedzibie Donieckiej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. To budynek zajęty przez prorosyjskich bojówkarzy.
Nie zamach terrorystyczny, a wojna wywiadów. Jak informuje Katarzyna Szymańska-Borginą, belgijskie media ujawniają nowe fakty w sprawie sobotniego zamachu w Muzeum Żydowskim w Brukseli, w którym zginęły cztery osoby.
Media twierdzą, że zastrzelone małżeństwo Emmanuel i Miriam Riva było agentami Mossadu, izraelskiego wywiadu, a zamachowiec wyszukiwał w muzeum swoje ofiary i zabijał strzałem w głowę. Wszystko wskazuje więc na to, że była to egzekucja w ramach wojny międzynarodowych wywiadów.
Kraków ciągle jeszcze nie zrezygnował z organizacji zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2022 roku, dowiedzieli się tego reporterzy RMF FM. Polski Komitet Olimpijski o niepomyślnych wynikach referendum poinformował MKOL na podstawie doniesień medialnych.
Tak mówi Andrzej Kraśnicki, szef PKOL-u. O 9:00 sprawdzimy, co na to Słowacy, z którymi igrzyska mieliśmy współorganizować.
O poranku Kraków ma problem z komunikacją. Na skrzyżowaniu ulic Dietla i Stradomskiej wykoleił się tramwaj linii 52. Nie kursują ani tramwaje, a samochody mogą utknąć w korku.
Dwie minuty po ósmej, czas na kontrwywiad RMF FM. Konrad Piasecki i jego gość, witamy.
Szef SLD Leszek Miller, dzień dobry, witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Bez narodowej żałoby, ale z mszą świętą, tak pan sobie wyobrażał pochówek generała Jaruzelskiego?
Nie wyobrażałem sobie, że jednak jakaś przynajmniej symboliczna żałoba będzie. No ale jak rozumiem, prezydent z premierem uważają inaczej. Przyjmuję to do wiadomości.
Pan naprawdę uważa, że po kimś, kto był, no co by nie mówić, przywódcą autorytarnego państwa i państwa, które odpowiadało za tak wiele nieprawości, należy się żałoba narodowa?
Tak, uważam, że każdy prezydent, który umiera, powinien dostąpić odpowiedniego ceremoniału, a nie ulega wątpliwości, zdaje się, że nikt tego nie podważa, że generał Jaruzelski był prezydentem.
No był prezydentem, ale nie wybranym w wolnych i powszechnych wyborach, tylko prezydentem wybranym przez parlament pochodzący z niedemokratycznych do końca wyborów.
A to nie ma znaczenia, bo gdyby to miało znaczenie, to w takim razie trzeba przystąpić do weryfikacji wszystkich ustaw podpisanych przez prezydenta Jaruzelskiego, w tym również całego pakietu Leszka Balcerowicza, a także przystąpić do weryfikacji wszystkich nominacji.
Nie, ja nie mówię, że on był nielegalnie wybrany. Tak jak Polska, Rzeczpospolita Polska nie wyrzekła się wszystkiego, co działo się
pana,
w PRL-u.
Proszę pana.
I ustaw też się nie wyrzekła.
Proszę pana, albo jeżeli się podważa wątpliwość legitymację prezydencką generała Jaruzelskiego, to trzeba się posunąć dalej konsekwentnie.
Nie, nie legitymację prezydencką.
Natomiast pełnie, zwracam,
pełnie tej prezydencji.
Zwracam też uwagę, że prezydent wybierany przez parlament czy przez Zgromadzenie Narodowe to nie jest żadna osobliwość.
A nie, to
wystarczy,
zgoda. To zgoda.
Wystarczy przekroczyć Odrę i w Niemczech tak właśnie jest.
Tylko, że mówimy o zgromadzeniach narodowych czy parlamentach wybieranych w pełni w demokratycznych wyborach. A parlament roku 89 takim parlamentem nie był.
Proszę pana, prezydent Jaruzelski albo był prezydentem, albo nie był prezydentem.
A prezydent Bierut był prezydentem czy nie?
Nie pamiętam już, jak był wybierany.
No ja to panu powiem. Był wybierany przez Sejm.
Przez Sejm, ale wtedy był wybierany tylko i wyłącznie przez jedną opcję polityczną. Natomiast, jak ja pamiętam, 89 rok, to fakt wyboru generała Jaruzelskiego był możliwy po porozumieniu zawartym przy okrągłym stole, a więc po akceptacji różnych sił politycznych.
Ale to był kontrakt polityczny. Panie przewodniczący, to był kontrakt polityczny, w którym jedna strona występowała z pozycji siły, a druga strona z pozycji opozycji, która wychodziła z więzienia.
Ale cała polityka opiera się na kontraktach politycznych.
Dobra, prezydent Bierut był pełnoprawnym prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej?
Z tego punktu widzenia, że był wybrany przez jedną opcję, można mieć wątpliwości. Natomiast nie można mieć wątpliwości do generała Jaruzelskiego.
Nie można.
Nie.
I do drogi życiowej generała też nie można.
Do każdego można mieć wątpliwości, do każdej drogi, do pana, do mojej, do każdego.
No tak, do pana rzeczywiście.
Do pana też.
Ja nie byłem nigdy w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. No i co z tego? Nie byłem w żadnej organizacji socjalistycznej.
W Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej było 3 miliony ludzi, więc pan,
to dlaczego uważa, tak
pan,
mało
uważa,
osób?
Że te, pan uważa, że 3 miliony ludzi są godni do pozbawienia obywatelstwa?
Nie, ale uważam, że błądzili.
Wielu ludzi błądzi.
Ale to było szczególne błądzenie. Natomiast
ja nie uważam
tego, że no, nie dziwię się, bo pan tam był, ale to, że nikt pana nie poparł, nawet Aleksander Kwaśniewski czy Włodzimierz Cimoszewicz byli w sprawie tej żałoby sceptyczni, nie dziwi pana nieco?
Ich sprawa.
To rodzaj rozgrywki politycznej, która nie najlepiej świadczy o szacunku dla zmarłego i jego rodziny, mówi Cimoszewicz.
Nie podzielam tego poglądu.
A może należało zapytać najpierw rodziny, czy sobie życzy żałoby?
Proszę pana, albo traktujemy poważnie ceremoniał państwowy i majestat Rzeczypospolitej i majestat śmierci, albo za każdym razem będzie się to odbywało za pomocą rozmaitych zabiegów politycznych. Otóż coś panu powiem. Otwieramy właśnie bardzo niebezpieczny precedens, no, polegający na tym, że każda następna ekipa polityczna będzie decydowała, jak ma wyglądać ceremonia pogrzebowa byłego prezydenta, który umiera.
Czy pan uważa, że ten pogrzeb powinien być taki jak pogrzeb Lecha Kaczyńskiego?
I ta większość, która akurat będzie rządzić i będzie miała stosunek do umarłego prezydenta taki, a nie inny, będzie mówiła tak, stosujemy pewien ceremoniał. A inni, którzy będą mieli jakieś uwagi do prezydenta, powiedzą no nie, to zastosujemy ograniczony ceremoniał albo nie zastosujemy w ogóle.
Panie przewodniczący,
to jest bardzo niebezpieczne dla powagi
państwa.
Ale w pełni
odpowiedzialnie pan powie, że generał Wojciech Jaruzelski powinien mieć taki pogrzeb, jaki miał Lech Kaczyński?
Nie, uważam, że niekoniecznie. Natomiast,
a dlaczego? No, skoro był pełnoprawnym prezydentem.
Dlatego, że ja rozumiem zastrzeżenia tych ludzi, którzy mówią, że działalność generała Jaruzelskiego mogła przysporzyć wielu cierpień i trzeba to uszanować. Generał zresztą sam wielokrotnie przepraszał. Ale ja uważam, że pewien minimum ceremoniału państwowego powinien być zastosowany.
A i cmentarz wojskowy na Powązkach, o którym szef IPN-u mówi, to miejsce dla bohaterów, a nie komunistycznych dyktatorów, to też jest najlepsze miejsce na
pochówek. Na jakiej podstawie szef IPN-u zabiera w tej sprawie stanowisko?
To jest szefem Instytutu Pamięci Narodowej. Więc na temat Pamięci Narodowej...
Pan zna artykuł ustawy o IPN-ie, który go do tego upoważnia?
No, ale to na jakiej podstawie pan mówi? Pan zna artykuł ustawy o partiach politycznych, która upoważnia szefa partii politycznej do dyskusji, ale czy generał powinien być pochowany, albo czy powinna być żałoba narodowa?
Ale ja nie jestem urzędnikiem państwowym, a pan zapewne wie, że każdy urząd państwowy, urzędnik państwowy działa na podstawie i w granicach prawa, czyli może zajmować takie stanowisko, które wynika z konkretnego artykułu konkretnej ustawy, więc proszę podać ten artykuł.
A na jakiej podstawie na przykład premier mówi coś na temat pochówku generała Jaruzelskiego? Też jest urzędnikiem państwowym. No nie, panie przewodniczący, błądzi pan.
Nie błądzę, dlatego że są stosowne przepisy, które upoważniają premiera do zabrania głosu w tej sprawie.
Tak, jakie?
Natomiast są przepisy dotyczące właśnie sposobu chowania czy pogrzebów.
I tam jest coś o roli premiera w tej sprawie?
Zarówno są przepisy dotyczące ministra obrony narodowej, jak i zwierzchnika ministra obrony narodowej. To oczywiste.
Na temat pogrzebów, tak?
Tak, na temat ceremoniału wojskowego na przykład.
No, ale to jest, mówimy o miejscu pochówku, a nie o ceremoniale.
No, jeżeli chodzi o miejsce pochówku, to jest oczywiste, no wie pan. Człowiek, który walczył czynnie z bronią w ręku przeciwko hitlerowcom, człowiek, który był ranny, który otrzymał najwyższe odznaczenia państwowe, którego żołnierze leżą na cmentarzu powązkowskim, to gdzie pan chce pochować pana generała Jaruzelskiego?
Ja akurat w tej sprawie uważam, że miejsce nie jest wybrane najmniej trafnie, być może najbardziej trafnie, bo kwatera pierwszej Armii Wojska Polskiego jest moim zdaniem niekoniecznie do dyskusji, ale są tacy, którzy ją kwestionują.
No oczywiście, zawsze będą tacy, którzy coś będą kwestionować.
A pomniki generałowi się należą pańskim zdaniem?
Jeżeli chodzi o prezydenta Komorowskiego, to są ludzie, którzy mówią o nim, że to jest Komorowski, że miał jakieś konszachty z agentami rosyjskimi czy z wojskowymi służbami informacyjnymi. No i co z tego, że tak mówią?
Pomniki się generałowi należą?
Za jego przede wszystkim walkę z hitlerowskim najeźdźcą oczywiście.
No tak, ale potem po walce z hitlerowskim najeźdcą było jeszcze 60 par lat życia.
Proszę pana, przyjdą zapewne takie czasy, że działalność generała Jaruzelskiego będzie inaczej oceniana niż teraz, to znaczy zdecydowanie lepiej. Tylko trzeba na to poczekać, żeby opadł kurz walki politycznej, bo dzisiaj śmierć generała Jaruzelskiego nie tyle jest traktowana w kategoriach państwowej powagi czy państwowej ceremonii, ile po prostu gorącej, zaciekłej walki politycznej.
A ta msza święta pana nie zdziwiła?
Nie komentuję tego. To są decyzje zapewne samego generała, uzgodnionego z rodziną. Człowiek na łożu śmierci zachowuje się tak, jak w jaki sposób uważa, żeby się zachować.
A bo pan mówi, że ten pogrzeb też powinien wyznaczać standardy pogrzebów byłych premierów. Pan jest byłym premierem. Wyobraża pan sobie mszę?
Ja nic nie mówiłem o premierach.
Tylko prezydentów. Nie, ale był wywiad.
Natomiast jeśli premier na przykład Tusk z prezydentem dojdą do wniosku, że ten pogrzeb jest też okazją, żeby przyjąć jakieś rozwiązania prawne dotyczące ceremonii odnoszące się do wysokich urzędników państwowych, to byłoby dobrze, gdyby tego rodzaju regulacje opracować.
Leszek Miller, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Przypominamy, pogrzeb generała Wojciecha Jaruzelskiego w piątek o 14.
Z wojskową asystą, ale bez konduktu żałobnego. Takie są fakty.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.